Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym na początku pozdrowić naszego zboru w Solcu Kujawskim bardzo serdecznie was wszystkich. Pracuję w służbie zdrowia już bardzo długo, blisko już nie będzie niedługo 30 lat, chyba 28, jak się nie mylę, mam takiej praktyki już pracując w szpitalu, ale powiem wam, że chyba właśnie chorą duszę ciężej uzdrowić niż chore ciało. I naprawdę dopóki ta dusza nie jest uzdrowiona, to nawet jeśli ciało jest zdrowe, to i tak pożytek jest tylko połowiczny w tym życiu naszym, jeżeli dusze są chore. I dlatego musimy zawsze przykładać wielkich starań, nawet jako ludzie wierzący, zawsze i w każdym czasie, żeby nasze dusze były zdrowe. Bo nie znaczy to, że kiedy jesteśmy już wierzącymi, nie możemy duchowo zachorować. Możemy zachorować duchowo. Dlatego też Słowo Boże tak działa w naszych sercach, aby nas leczyć i aby uzdrawiać głęboko, też często to głęboko, bardzo głęboko gdzieś duszę, przenika to Słowo nasze dusze, nasze serca aż do głębokości. Czytamy o tym, zdolne jest osądzić nasze zamiary, nasze myśli serca, a nie zawsze nasze zamiary i nie zawsze nasze motywacje, nie zawsze nasze myśli, głębokości naszych myśli są zdrowe. Bracia i siostry, jednym chyba z największych wrogów człowieka to są nasze myśli, nad którymi musimy nieustannie musimy czuwać nad tym, żeby nasze myśli były dobre przed Bogiem, żeby nasze myśli były poczciwe, sprawiedliwe, czyste. I niewątpliwie ja się z tym najbardziej zmagam w moim życiu, ale kiedy też otwieram Nowy Testament, to widzę, że temu tematowi jest poświęcone bardzo wiele miejsca. Właśnie okiełzaniu naszych myśli, żebyśmy to nasze myśli każdego dnia poddawali Bogu pod Jego władzę, pod Jego panowanie. W psalmie też 119 jest napisane, że niechaj słowo Twoje Cię nie prowadzi i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. Przewrotność ma władzę. Przewrotność, nieprawość ma ogromną władzę. Ona bombarduje nasze serca, nasze umysły i Słowo Boże może nas od tego zachować. Czytamy w tym samym psalmie, jak młodzieniec, a myślę, że nie tylko młodzieniec, ale wszyscy, jak tu jesteśmy, nasze dusze mogą być zachowane, serca w czystości, jeśli przechowywać będziemy w naszych sercach Słowo Boże. Przechowywać, żeby to Słowo Boże żyło w nas, żeby mieszkało w naszych sercach, żeby panowało w naszych umysłach. Bracia i siostry, tu musimy dokładać wszelkich starań, bo to łaska Boża działa nad tymi, którzy tego szukają, którzy tego pragną w swoim życiu, to też i łaska Boża wychodzi nam naprzeciw wtedy właśnie, kiedy my tego pragniemy, my tego szukamy, to ta łaska Boża działa wtedy w nas. Ona jakby nie przychodzi samoistnie do naszego życia, ale kiedy my tych rzeczy szukamy, tego pragniemy w naszym życiu, aby nasze umysły były poddawane pod Bożą władzę, pod panowanie Słowa Bożego. Słowo Boże ma być prawdziwie każdego dnia tym światłem na drodze naszego życia, tą pochodnią, która wskazuje nam, jak mamy chodzić przed obliczem Bożym. To właśnie to Słowo Boże. I mam świadomość mocy tego Słowa, że Słowo Boże ma ogromną moc zachować nas w czystości, w uświęceniu przed Bogiem, jeśli my tego pragniemy i tego szukamy. Ono ma ogromną władzę. Bóg poprzez Słowo stworzył niebo i ziemię. Bóg poprzez Słowo Boże przywiódł nas do zbawienia i tym Słowem chce nas prowadzić. I doprowadzić do celu, jakim jest zbawienie naszych dusz. I to Słowo Boże ma być przyjmowane do naszego serca bez gniewu, bez swarów, bez jakiejś złości, ale ono ma być łagodnie przyjmowane do naszej duszy, bo ono nas doprowadzi do zbawienia. Dzisiaj chciałbym właśnie taki temat też podjąć, ten temat, z którym się też niejednokrotnie zmagałem już w mojej pracy, także i duszpasterskiej. Też się z nim zmagałem, byłem poddawany takim próbom i wiem, że jeszcze będę może nieraz poddawany takim próbom i wy też będziecie poddawani w waszym życiu. Bracia i siostry, żeby się nie poddać rozgoryczeniu. Rozgoryczeniu. Wiecie, bracia i siostry, to jest zabójca. Gorycz w sercu człowieka to jest zabójcą. To jest zabójcą. To jest tak samo, jakbyśmy dzisiaj rozmawialiśmy z jednym braterstwem na temat nadciśnienia. Nadciśnienie nieleczone jest cichym zabójcą. Gorycz nieleczona jest zabójcą. Prędzej czy później gorycz doprowadzi do śmierci. Jeżeli jest nieleczona, jeżeli nie będzie poddawana Bogu pod Jego władzę, to będzie to zabójca. Kiedy my modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, to często ja słyszałem już taką modlitwę w wykonaniu jednej osoby, która gdzieś w jakimś miejscu modliła się tak: Ojcze, i odpuść nam nasze winy, i na tym koniec. Nie dokończyła. To było bardzo dziwne. Odpuść nam nasze winy. I nie mogła dalej już się modlić. Żeby Bóg mu odpuścił, a tam jest potem jak powiedziane dalej? Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wiecie, że czasami mogą być usta zamknięte. Pomodlimy się, żeby Bóg nam przebaczył, ale my, nam trudno jest przebaczyć. A potem jest mu w tej modlitwie powiedziane też, żeby nas Pan zachował od złego. Żeby nas zachował od złego, żebyśmy nie byli poddani próbom większym, niż możemy znieść. I często te próby to są właśnie zmaganie się z tymi duchowymi często chorobami, takimi jak gorycz, jak zapalczywość, jak złość, gniew w naszym życiu, brak przebaczenia. To są właśnie te rzeczy i musimy Boga prosić, żeby Pan nas od tego zachował. Dzisiaj nie chciałbym przedłużać, bracia i siostry, chciałbym po prostu streślić to słowo, które mam na sercu. To jest słowo Nabal, Abigail, Dawid. Znacie tą historię bardzo dobrze. Może jeżeli niektórzy nie znają, pozwólcie, że pokrótce ją przedstawię. Tak przeczytam, żeby była jasność tej całej historii, tej sytuacji, w której się Dawid znalazł, w której i my możemy się znaleźć. I bracia i siostry, to jest nasz obraz naszego życia, mój i twój. Bez względu na to, co nieraz o sobie myślimy. Dawid był mężem Bożym, był według serca Bożego i przytrafiło mu się coś tak trudnego. Człowiek, który zmagał się z wielkimi próbami, przecież jego własny syn wystąpił przeciwko niemu. To była ogromna próba. Jakże on przechodził to z pokorą. Kiedy musiał opuścić Jerozolimę przed swoim własnym synem, ileż to pokory Dawid wykazał. Później, kiedy czytamy z Saulem, ileż to pokory wykazał. I powiem wam, kiedy spotyka się z głupim człowiekiem, nie radzi sobie. Z głupimi ludźmi najtrudniej sobie poradzić. No takie miał próby i przechodził takie próby, a z głupim człowiekiem sobie rady nie dał. Głupota denerwuje, głupota nas dotyka bardzo mocno. I zobaczcie, tutaj mamy tą historię. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem 3000 owiec, 1000 kóz, zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Zastanawiałem się chyba wczoraj wieczorem i zadałem pytanie mojej żonie, jak to jest możliwe, żeby tak mądra kobieta miała tak głupiego męża. No jak to możliwe jest? Przecież to jest nie do pomyślenia, żeby tak roztropna i mądra kobieta miała tak głupiego męża. No ale w tamtych czasach niestety to nieraz tak było. To było bardzo krzywdzące dla wielu kobiet. Czasami właśnie majątki czy jakieś takie powiązania rodzinne, często majątki łączyły tych ludzi i kobieta po prostu nie miała wiele do powiedzenia. Tak myślę, bo gdyby miała własną wolę, nigdy by za Nabala nie wyszła. No nie wierzę w to, żeby Abigail wyszła za Nabala. To byłoby niemożliwe, ale to po prostu były jakieś inne zwyczaje, inna kultura i tak się niestety stało. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany, niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał 10 sług i dał im takie polecenie: idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu. Pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mojego brata: pokój niech będzie z tobą, pokój z twoim domem, pokój ze wszystkim, co twoje. Serdeczne pozdrowienie z całego serca pozdrowił Nabala. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich, i nie zginęło nic przez cały czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj Twoich sług, a powiedzą Ci, niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w Twoich oczach, wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc, proszę, Twoim sługom i Twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką? Niewiele prosi. O niewiele prosi. Co masz pod ręką, to daj swojemu słudze. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. W odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida, któż to jest Dawid, a któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wielu jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb, moje wino, mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy, i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Potem można poznać głupotę człowieka. Można poznać moje, wszystko jest moje. Kiedy, bracia i siostry, niewiara jest głupotą. Głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Tylko głupi człowiek może mówić, że wszystko jest moje, kiedy nic nie jest nasze. My to wiemy, ale też musimy o tym pamiętać, że tak naprawdę nic na tej ziemi nie należy do nas. To jest ta wielka mądrość Boża. Wiecie, dzisiaj też mówię o mądrości Bożej. Chciałbym wskazać, że mądrość Boża jest, bracia i siostry, tak jak ciemność i światłość. Że tak jak światłość góruje nad ciemnością, tak mądrość góruje nad głupotą. Salomon o tym wyraźnie mówi, że mądrość góruje nad głupotą, tak jak światłość góruje nad ciemnością. Tak bardzo wielka jest Boża mądrość. A głupi człowiek mówi, wszystko jest moje. Kiedy my czytamy, że Pańska jest ziemia, wszystko, co ją wypełnia, należy do Boga. Kiedy człowiek nie ma wiary w swoim sercu, jest bawochwalczy. Jest bawochwalczy. Skąd się biorą bawochwalcze serca? Biorą się z niewiary. Człowiek mówi moje i przez to staje się bawochwalcą. Jest chciwy w swoim sercu. Jeżeli jest bawochwalczy, to jest i chciwy. Jego serce jest chciwe. A jeżeli jest chciwe, to jest niegodziwe. I moglibyśmy tak mówić dalej. Jest niegodziwe. Jest rozpustne. Jest rozpustne. Jego umysł jest pusty, jest próżny, jest ciemny. To jest głupi człowiek, żyjący bez Boga. Ilu takich ludzi żyje? Żyją bez Boga. Mamże wziąć mój chleb, zobaczcie. To jest przestępstwo. Mój chleb, kiedy on tak mówi, że chleb jest mój, moje jest wino, mięso z moich zwierząt, to wszystko moje. Nic nie jest jego, ale mówi, że jego. Zawrócili tedy słudzy Dawida z wielkim smutkiem. Przyszli i donieśli mu o tym wszystkim. I teraz zobaczcie na tego wielkiego Bożego sługę. Został urażony. Urażony na wskroś. Czy może to się przytrafić tobie i mi? Może. W ciągu naszego krótkiego bytowania na tej ziemi uraz tego rodzaju, który jest wynikiem takiego niesprawiedliwego potraktowania. Niesprawiedliwego potraktowania. Kiedy ty, bracie i siostro, wyświadczasz komuś dobro w miłości, odpłacone ci jest złem, odpłacone ci jest nienawiścią. I z powodu tej głupoty cierpisz. Twoje serce jest urażone. Jest zranione. Wiecie, tego rodzaju zranienia są bardzo przenikliwe, bardzo bolesne. Moglibyśmy powiedzieć, że często fizyczny ból nie dorównuje tego rodzaju zranieniu w duszy, kiedy człowiek niesprawiedliwie cierpi. Przecież ten Dawid z serca wyświadczał dobro. Ci słudzy tego Nabala to widzieli. Oni byli w zachwycie nad jego miłością, nad miłością tych jego wszystkich żołnierzy, moglibyśmy tak powiedzieć, bo przecież później wydaje świadectwo, że kiedy oni nas tam pilnowali, to niczego nam nie brakowało. Byli dla nas bardzo dobrzy. Strzegli naszych owiec. Nic nam nie zginęło. Murem byli dla nas zarówno w nocy, jak i we dnie, przez cały czas, gdy byliśmy z nimi, pasąc owce. A tak nasz Pan, ten Nabal, odpłacił mu. Za życzliwość, za miłość odpłacił mu złośliwością, odpłacił mu złem. I bracia i siostry, naprawdę trzeba nam trwać w Bogu, bo czasami, tak jak w życiu Dawida, on się nie spodziewał. To przyszło na jego życie tak jakby niespodziewanie, jak policzek w twarz. On nie pomyślał, że może go to spotkać, ale spotkało. To była wielka próba dla Dawida. I myślę, że takie próby, jeśli chcemy żyć często z Bogiem, chcemy żyć, pragniemy żyć z Panem, będziemy takim próbom poddawani. Takim próbom będziemy poddawani i Pan Bóg będzie patrzył na nasze serca. Czy my chcemy Jemu służyć? Czy chcemy Jego słowa w naszym życiu? Czy się pogniewamy? Czy popadniemy w rozgoryczenie? Czy popadniemy w zwątpienie? Czy powiemy sobie, czy warto Bogu służyć? Czy warto Bogu służyć? Czy naprawdę warto Bogu służyć? Czy warto się komukolwiek poświęcać? Co właściwie z tego mam, kiedy za to wszystko dostaję tylko ciosy? Asaf, Boży sługa, w 73 psalmie też popadał w te same miał doświadczenia. I mówi, dlaczego tak się dzieje, że tym ludziom dzieje się tak dobrze, a ja muszę znosić codziennie ciosy i jestem smagany każdego dnia. I mówi, mało co nie popadł w upadek. Mało co, mówi, nie poślizgnęły się moje nogi i nie upadłem. Mówi, dopókim nie dotarł do Bożych tajemnic. Dopóki mnie zaczął czytać, dopóki mnie zaczął wnikliwie zastanawiać się i modlić się i prosić Boga o objawienie, dlaczego tak się dzieje. I wtedy Pan Bóg powiedział mu, odpowiedział mu. Psalm Asafowy kończy się tym pięknym zdaniem, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. I w Panu moim Bogu pokładam nadzieję. Nie będę się oglądał na nikogo. Nie będę patrzył na to, co się dzieje wokół mnie, lecz będę dbał o to, żeby być blisko Boga i żeby Pan Bóg był w moim sercu. To jest moje staranie, to jest moje pragnienie. A w Psalmie 139 czytamy ostatnie, pamiętacie werset, badaj mnie Boże. Badaj mnie Boże. Jeśli trzeba, doświadcz mnie, poddaj próbie wiarę moją i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Wiecie, bracia i siostry, jak łatwo wpaść na drogę zagłady, jak wejść na drogę zagłady jest łatwo. Możemy być w zborze, możemy siedzieć w ławce, możemy słuchać kazań, śpiewać pieśni, a być na drodze zagłady. Bo nasze serca, gorycz, gdzieś jakaś zapalczywość, jakieś urażenie, jakaś złość, to właśnie to powoduje. I Dawid został zraniony. Zostało dotknięte jego ego. Bracia i siostry, jak zostaje dotknięte nasze ja, które niestety musi być zdjęte z tronu naszego życia, musi pójść na krzyż. Nasze własne ja, nasze własne ego musi pójść na krzyż. Bo jeżeli ono nie zostanie ukrzyżowane, to my będziemy mieli kłopoty w życiu. Nasze ego, nasze ja. I w takim stanie Dawid zażądał zemsty. Zażądał zemsty, chciał się zemścić. Chciał się zemścić. I powiedział, przepaście każdy swój miecz. Skończyły się żarty. Potem, kiedy już idzie Dawid, aby zniszczyć ten dom, cały ten dom Nabala, idzie i tak sobie myśli, daremnie ochraniałem. Daremnie to wszystko czyniłem. To jest właśnie rozgoryczone serce, które mówi, daremnie, po co mi to było? Noce nieprzespane. Pilnowałem, strzegłem, dobro wyświadczałem i teraz zobacz, takie zło mnie spotkało. I Dawid nie wie, że to ku jego dobru jest. On nie widzi tego Bożego planu, ponieważ ta złość, ta gorycz, ta zapalczywość zaciemnia Boży plan. Już Pan Bóg do jednego powiedział kiedyś, któż to nierozsądnymi słowami zaciemnia mój plan? A kiedy człowiek ma rozgoryczone serce, to zaciemnia Boży plan. Boże zamiary, Bożą wolę. Wtedy, bracia i siostry, ta wiara jest chwiejna, a miłość słabnie. Ale oto powiedzieliśmy, że mądrość góruje nad głupotą, tak jak światłość nad ciemnością. Oto wychodzi na spotkanie Dawida Abigail, kobieta mądra i roztropna. Spotyka się z Dawidem, śpiesznie zsiadła, padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie. Moja to wina, mój panie. Niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Bracia i siostry, modlitwą naszą niech będzie to, aby w naszych zborach byli mądrzy ludzie. Bo takich nam brakuje. Ale nie mądrzy sami z siebie, ale mądrość Boża, która jest obleczona miłością Bożą, która jest wypełniona pokorą pańską. Wiecie, zobaczcie, ta mądrość Boża, ona się twarzą do ziemi kłania. Ona z jaką wielką pokorą to czyni. Mądrość musi być obleczona w miłość i pokorę. Tak mówi nam przypowieści Salomona, że wtedy jest prawdziwa mądrość, kiedy jest obleczona w Bożą miłość i w Bożą pokorę. Jakich rozjemców nam brakuje często w zborach? Ile to by zborów nie miałoby podziałów, gdyby byli mądrzy, pokorni, wypełnieni miłością Boży ludzie. I takich Abigailów nam brakuje w Kościele, którzy byliby gotowi się uniżyć i powiedzieć z miłością, przemówić z miłością. Ona mówi takie słowa: niech mój Pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego Pana, których wysłałeś. Niechaj mój Pan nie zwraca uwagi na niego. Wiecie, czasami spodziewamy się jakichś wielkich rad, jakiejś wielkiej psychologii, jakichś wielkich przemówień. Ale po pierwsze, ona zajmuje pokorną postawę. Była gotowa się uniżyć. A po drugie, wypowiada takie proste słowa: niechaj nie zwraca mój Pan na niego uwagi. Nie zwraca uwagi na tą głupotę. Kiedy czytam psalm 37, to tak jakby chciała powiedzieć takie słowa: zaprzestań gniewu, zaniechaj tej zapalczywości, nie gniewaj się, bo to wiedzie do złego. Nie gniewaj się, bo to wiedzie do złego. Nie bierz tego sobie zbytnio do serca. Zaprzestań gniewu. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Nie gniewaj się, zaprzestań tego gniewu. Nie zwracaj na niego uwagi. Choćbyś głupca, jak tam jest napisane, z krupami. Jak tam jest Salomona napisane? W moździerzu tam tłuk, to i tak go głupota nie opuści. I potem mówi w 28 wersecie, mówi: przebacz winę twojej służebnicy, a Pan zniesie mojemu Panu trwały dom. Właściwie ta Abigail, ona mówi Dawidowi to, co on już wie. Ona nie mówi mu rzeczy, których on nie wie. Ona mu mówi o rzeczach, których wie, i mówi: jeżeli chcesz, aby Pan Bóg zbudował ci trwały dom, to musi ten dom być osadzony na przebaczeniu. Bracia i siostry, my nie możemy myśleć tylko o tym, co jest teraz i dziś, ale o tym, co będzie może za ileś tam lat. jak będą wyglądały nasze domy, jak będą wyglądały nasze rodziny. Jeżeli my dzisiaj dopuścimy, że będziemy skonfliktowani, będziemy rozgoryczeni, będziemy w naszych sercach nosili nieprzebaczenie, jak będą wyglądały nasze domy? Jeśli chcesz, żeby Bóg błogosławił twój dom, musi opierać się on na Bożej miłości i na Bożym przebaczeniu. Wtedy ten dom będzie bezpieczny. Wtedy będziesz mógł być prawdziwie zwycięzcą. A potem mówi jeszcze takie słowa: a gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem, to niech nie będzie to dla Ciebie, mojego Pana, potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomnij na swoją służebnicę. I mówi: Dawidzie, jeżeli Pan Cię wyniesie i będziesz miał tron, to pomyśl, jakby to było, jaką niesławą byś się okrył w oczach całego Izraela, gdybyś dziś wyratował siebie swoją własną ręką i przelał niewinną krew. Jak bardzo byś się zhańbił. Jak bardzo byś się zhańbił. Jak bardzo by to zaciążyło na Tobie i na Twoim panowaniu. Powiesz raczej swoje sprawy Bogu. I wiecie, rzekł wtedy Dawid do Abigail: błogosławiony Pan Bóg Izraela, który Cię wydał dzisiaj na spotkanie ze mną, wysłał Cię dzisiaj na spotkanie ze mną. Wiecie, to jest rozpoznanie. Ja myślę, że kiedy człowieka czasami dotyka taka, bo może się zdarzyć w Twoim i w moim życiu, ta gorycz, to przychodzi taki moment, kiedy Bóg nawiedza w różny sposób człowieka. Może to nawiedzić także przez innego brata i siostrę. I ważne jest, żebyś rozpoznał w tym Boży głos. Bo przecież Ty już dobrze Boga znasz. Ty znasz Boże Słowo. I ważne, żebyś rozpoznał to, co Bóg chce do Ciebie powiedzieć. Żebyś rozpoznał, że w tym właśnie jest Boży głos. Żebyś nie zatwardził swojego serca. Wiecie, w wielu wypadkach tu jest ten moment, to jest ten moment bardzo niebezpieczny, kiedy ktoś mógłby powiedzieć: a co ty będziesz mi mówił? Ja wiem swoje, ja przeżyłem tyle lat, ja wiem wszystko lepiej. Być może jakiś młodszy brat, bardzo młody, świeży wiarą, przyjdzie do ciebie i powie ci o tym, co powinieneś zrobić, ale ty powiesz: ja mam więcej lat wiary, ja wiem lepiej, a powinieneś rozpoznać Boży głos. Powinieneś rozpoznać, że to Bóg mówi do twojego serca, abyś się upamiętał. I zobaczcie, co zrobił Dawid. Dawid był mężem według serca Bożego. Wiecie dlaczego? Bo on znał głos swojego pasterza. To nie było największą tragedią nie byłoby to, że on popadł w rozgoryczenie, ale większą tragedią byłoby to, gdyby on nie rozpoznał głosu Pana. To by była największa tragedia. I wiecie, Pan Bóg swoje dzieci nie zostawia. On przemawia w różny sposób. I ważne jest, żeby nie zlekceważyć, żeby się nie odwrócić, żeby nie być lekkomyślnym, ale żeby przyjąć do serca Boże Słowo. Naprawdę wielu może się tak zdarzyć, kiedy możesz powiedzieć: wiem lepiej. Ja wiem, że Pan Bóg nawiedza swój lud. Że Pan Bóg przychodzi z nawiedzeniem. Przypominacie sobie ten moment, kiedy Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą? I są takie momenty naszego życia, kiedy Pan przychodzi w taki sam sposób do Twojego i do mojego serca. I jest to moment, w którym masz to rozpoznać. Bo jeżeli nie, to co Pan Jezus zrobił? Mówi: gdybyś Ty poznał, gdybyś Ty rozpoznał to, co służy ku prawdziwemu pokojowi. Ale teraz to jest za Ciebie zakryte, dlatego będziesz miał ciągłe wojny. I dlatego Dawid mówi tak: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. Zobaczcie, rozpoznał. W jakich my dzisiaj czasach żyjemy? To nie są łatwe czasy do rozpoznawania głosu Bożego. Czasami z kazalnicy, jakie to jest ważne, aby się wsłuchiwać. Ja pamiętam, jak nawróciłem się w 1985-86 roku, była taka, wiele razy takie słyszałem świadectwa, idę na nabożeństwo, albo już potem to tak usłyszałem jako świadectwo, modliłem się, bo miałem problem i czekałem na Boży głos. I dziękuję Bogu, że Bóg przemówił do mojego serca. Jakie to jest piękne, kiedy człowiek może tak powiedzieć i czasami to jedno zdanie, jakieś jedno zdanie wychwyci i powie, to jest do mnie. To jest do mnie. I potem powiedział, i błogosławiona Twoja roztropność. Widzicie? Rozpoznał. Mówi, Ty jesteś tą kobietą, którą Bóg postawił na drodze mojego życia. Bo gdyby Ciebie Pan Bóg nie postawił na drodze mojego życia, byłbym zginął ja, zginąłby Twój dom i byłyby same tragedie. Wiecie, jaka wdzięczność musiała opanować Dawida, że ta kobieta go zatrzymała. Że to właściwie Pan Bóg go zatrzymał od tego przelewu niewinnej krwi i ratowania siebie swoją własną ręką, jaką on miał wdzięczność w swoim sercu, że Pan Bóg zachował go od drogi zagłady. I ja wiem, że w jakimś mierze też to przeżywałem w moim życiu i wiem, jakie to jest cenne, kiedy Ciebie Pan Bóg zachowa od drogi zagłady, od drogi śmierci. I kończąc tak jeszcze doczytam, i błogosławiona Twoja roztropność, Twoja mądrość. Ta mądrość, on zobaczył, że ta mądrość jest niezwykła, wypełniona miłością, pokorą. Czy on mógł taką mądrością zgardzić? Bracia i siostry, często zajmujemy w zborach postawę, że to nie jest moja sprawa. Widzisz, że jest jakiś kłopot, widzisz, że jest jakiś problem, widzisz, że ktoś jest skłócony z kimś i Bóg kładzie ci na serce misję do wykonania, ale się boisz. Mówisz, czy to jest moja sprawa? Nie bój się. Nie bój się. To jest twoja sprawa. Bóg chce Ciebie użyć i błogosławiona Twoja roztropność, błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia Ci krzywdy, gdybyś nie była, wyszła mi śpiesznie na spotkanie. I kochani, zobaczcie, jaka to jest odpowiedzialność w zborze, w kościele. Gdybyś mi nie wyszła na spotkanie, jakiego rabanu by narobił? Jakiego zamieszania by narobił Dawid? Nie wiadomo, jakby się mogła potoczyć dalsza jego droga. Nie wiadomo. I czasami, ile to zależy od takiego Bożego wkroczenia, Bożej mądrości. Mówi, gdybyś nie była, wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. Dlatego, bracia i siostry, już to chcę zostawić. Nie chcę już więcej nic mówić, tylko to, co też i Bóg kładł na moje serce, żeby wam przekazać i aby was też zachęcić do pielęgnowania Bożej drogi, do tego, abyśmy się starali o to, żeby nasze serca były przed Panem otwarte, żebyśmy nie poddali naszych serc jakiemukolwiek rozgoryczeniu, jakiemukolwiek rozłoszczeniu, braku przebaczenia. Badajmy, doświadczajmy nasze drogi. Jeżeli się możemy użalać na kogokolwiek czy na coś, to się użalajmy na samych siebie. Podobała mi się kiedyś wypowiedź jednego z braci, który powiedział, że ma 7 wrogów. Tak naprawdę Nabal nie był jego wrogiem. I to też trzeba się nauczyć. To nie ten głupi Nabal był jego wrogiem, nie. Tak naprawdę. Wrogowie to są duchowe moce. I wiecie, co to? I on powiedział, no a jak masz 7 wrogów, to kto jest twoim wrogiem? I on właśnie powiedział, ten brat, ci wrogowie są we mnie. Ci wrogowie są tu i tu. to jest gorycz, to jest zapalczywość, to jest złość, to jest nienawiść, to jest brak przebaczenia, to jest rozpusta, to jest nieczystość, to jest bałwochwalstwo, to jest chciwość. To są moi wrogowie. I z nimi trzeba walczyć. Amen.